W konflikcie z bogami. Z wód letniego morza wznosiły się poszarpane niebieskie szczyty Norwegii. Statki wpływały do przystani w Moster i biskup Sigurd, pełen radości, odprawiał mszę w królewskim namiocie. Wszelako Tori zatroskał się, czy informacje o przybyciu Olafa nie spowodują niepokoju wśród ludu i nagłego powstania przeciwko Erlowi. Nakłonił króla, aby działał potajemnie i jak najszybciej podążał w kierunku na północ. Twoja najlepsza szansa, powiedział, to napaść na Hakona bez ostrzeżenia. Jeżeli o twym imieniu będzie głośno i jeśli dasz mu czas na zebranie sił, nie wróżę powodzenia tej wyprawie. Chociaż rada była przebiegła, to żadna inna nie mogła lepiej przysłużyć się Olafowi. Jasne żagle znów załopotały i wydęły się na wietrze. Pozostawiając spokojne szlaki leżące wzdłuż skalistych klifów wybrzeża, statki ominęły zewnętrzne wyspy postrzępionych łańcuchów skał i raf ciągnące się na północ. Godzina po godzinie radując się w duchu, Olaf obserwował, jak powoli zmieniają się kontury dzikiego królestwa, które postanowił powierzyć Chrystusowi. Długi dzień chylił się ku końcowi, a światło zachodzącego słońca, które nigdy do końca nie zachodzi, zaczerwieniło niespokojne morze i ciche niebo senną łuną, w której surowe góry, strzępiaste rafy i rozbijające się o nie bałwany wydawały się przemieniać w świat porośnięty kwiatami. Nie było słychać żadnego dźwięku poza cichym szmerem wiatru i wody. W tej ciszy i przedziwnym pięknie słońca Olafowi wydawało się przez chwilę, jakby znowu siedział nad morzem na niebieskim kamieniu w Wendlandzie, tuż po śmierci Geiry. Cały blask i radość istnienia odeszły ze światłem jej oczu, ale po raz pierwszy od jej odejścia ziemia była znów przybrana magicznymi kolorami i słodyczą. Smutek go opuścił i nie czuł już boleści straty ani braku nadziei czy żalu. Jego duch wzniósł się wysoko. Młody i pewny siebie, z umysłem wolnym od trosk, stał na progu nowego życia. Dzięki i chwała Chrystusowi, powiedział. W końcu odzyskałem spokój. Podążę naprzód bez żalu ani obaw. Jeden po drugim, w cudownym blasku letniej nocy, sześć statków żeglowało przed siebie, ciche jak zjawy. Zbliżała się północ, a biskup Sigurd stał u boku Olafa. Słońce zaszło i pozostał po nim tylko płonący czerwienią pomiędzy purpurowym morzem i zielonym niebem, nakrapianym szkarłatem i złotem, z ognistym śladem ciągnącym się na falach. Jesteśmy pomiędzy dniem a nocą i nadchodzi nowy czas, powiedział Olaf. Módlmy się do Boga, by temu błogosławił, odrzekł biskup. Przed tobą wielkie dzieło i na twojej drodze staną wrogowie groźniejsi, niż mogłeś to sobie wyobrazić. Gdy tylko wypowiedział te słowa, dobiegły ich delikatne brzmienia nieziemskiej muzyki, dochodzące nie wiadomo skąd. Olaf popatrzył uważnie i wskazał dłonią na dalekie niebiosa. Z początku ledwo widoczne, dziwne podłużne cienie przesuwały się pomiędzy kolorowymi chmurami. Im bardziej się zbliżały, tym stawały się ciemniejsze i szersze, ale migotały na nich świetliste wzory, a słabe dźwięki zmieniły się w czyste brzmienia trąbki spływające z nieba w dół. To śpiewające łabędzie, powiedział Olaf. Zobacz, jak wielkie ich stado bieleje, gdy zbliża się coraz bardziej. Słuchaj, a usłyszysz trzepot ich skrzydeł. Panie Boże, zawołał Sigurd, czyniąc znak krzyża. To nie są łabędzie. Te głosy śpiewają ludzkimi słowami. Nie, powiedział Olaf, oniemiały z wrażenia. To są dziewice, Odyna, przewodniczki poległych. śpiewają swoją pieśń śmierci, spiesząc na pole bitwy. Nie, synu, to jest tylko iluzja złego ducha, powiedział biskup, gdy widmowy tłum przeleciał im nad głowami, a szaty zjaw powiewały w pędzie błyszczącymi jasnymi i ciemnymi fałdami. Patrz, patrz na słońce, zawołał król. Znad krwisto-czerwonego łuku, naprzeciw światłu zielonego nieba, sunęły straszne, olbrzymie kształty. Świetliste w jednym momencie, aby za chwilę stać się dzikimi i złowieszczymi cieniami. Nie wiem skąd, ale wiem to, wyszeptał Olaf. To są starożytni bogowie tego kraju. Biskup nie odpowiedział, ale jego usta poruszały się w modlitwie Adveniant regnum tuum. Przyjdź królestwo twoje, bądź wola twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Z daleka doszedł ich niczym poryw zimowego wiatru, pełen nienawiści okrzyk: Zawróćcie, zawróćcie z tej krainy, nim was zgładzimy, siewcy zamętu. Ale statki żeglowały dalej w ciszy. Nagle olbrzymia błyskawica przeszyła niebo ognistym blaskiem i łoskot gromu potoczył się dokoła. Wśród nieustannych błysków w olśniewającej jasności olbrzymie kształty starych bogów nadchodziły przez morze. Olaf wyjął swój miecz z pochwy, chwycił za ostrze i trzymał krzyż rękojeści wysoko ponad głową. Wysadzane klejnotami uchwyt i biała klinga lśniły w blasku błyskawic, tak jak złoty hełm króla, jego stalowa kolczuga i karmazynowy płaszcz. Gdy ucichł grom, Olaf odkrzyknął odpowiedź. Z pomocą Chrystusa przyjmuję twe wyznanie, Torze. W jednej chwili cały zgiełk ustał. Przerażające cienie zniknęły. Czerwone słońce na wpół wynurzyło się z morza i drzemiąca łuna przesunęła się w kierunku dnia. Sigurd i król popatrzyli na siebie w zdumieniu. Czy istotnie widzieliśmy to wszystko? Czy to był tylko sen lub nocne rojenia? Zapytał Olaf. Widzieliśmy to, co widziało wielu, powiedział biskup, wykonując ręką szeroki gest. Wtedy Olaf uprzytomnił sobie, że niemal wszyscy na statku zwrócili ku niemu twarze z niemym zapytaniem, gdyż wielki strach padł na ludzi i dziwili się, jak potężni bogowie starych czasów zostali pokonani i rozproszeni na sam widok krzyża i imię Chrystusa. Kiedy dotarli do przylądku Agas, Tori nakłonił króla do pozostania tam do czasu, aż sam nie wróci z wiadomościami o ruchach Erla i nastrojach ludu. Wtedy obierzesz najlepszą drogę, którą najmądrzej będzie podążać, powiedział. Zarzucili kotwicę i zatrzymali się we fiordzie Drontheim. Późnym wieczorem zdrajca wrócił w pośpiechu i wezwał do siebie Josteina i Karlheda. Sprawy przybrały taki obrót, powiedział, który mało mnie raduje. Musimy zrobić, co w naszej mocy, aby to naprawić. I po naradzie z nimi nakazał im sprowadzić Olafa na ląd, by pomówić z nim w tajemnicy. Powiosłowali zatem ku królewskiemu okrętowi. Gdy do niego przybyli, król stał oparty o burtę, jakby ich oczekiwał, a Vigi leżał u jego stóp. Tori wrócił, powiedział Karlhed, i wysłał nas, aby cię zapytać, czy raczysz zejść na ląd i porozmawiać z nim na osobności. Dobrze, powiedział Olaf bez żadnego wahania, przechodząc nad burtą i wskakując do łódki. Wielki pies próbował skoczyć za nim, ale Olaf kazał mu leżeć i być cicho. Zwierzę nie zwróciło na to uwagi, biegając tam i z powrotem, skomląc i skowycząc. Kiedy łódka odbiła od okrętu, pies zawył żałośnie, wskoczył do wody i popłynął za nimi. Nie zdążyli znacznie oddalić się od statku, kiedy Jostein zawołał. — Gdzie twój miecz, królu? Jak to możliwe, że jesteś bezbronny? Ręka Olafa szybko sięgnęła do boku, a król pokiwał głową z uśmiechem. Nawet najbardziej uważny czasami czegoś zapomina. Królowi nie wolno być bez broni, odpowiedział Jostein. Wrócimy po twój miecz. Płyńmy dalej, przyjaciele. Królowie są zawsze uzbrojeni, odparł Olaf. Gdy obaj wujowie siedzieli bez ruchu, wahając się, co robić, Oczy Olafa spoczęły na wiernym psie, płynącym w ich kierunku. Weźmy to biedne stworzenie na pokład, powiedział. Trudno karać za bycie tak oddanym. Wyciągnął rękę i pogłaskał go po głowie przed wciągnięciem do łódki. Zacna duszo, miłość kobiety tkwi w tym kosmatym ciele. Płyńmy naprzód, krewniacy. Ale tych dwóch ciągle siedziało nieruchomo przy wiosłach, gdy ciepły blask nieba barwił skały wyspy, a ich czerwonawe odbicie rozświetlało wody fiordu. — Czy zaskoczyłoby cię, królu? — zapytał w końcu Karlhed. — Gdybyś usłyszał, że lud podniósł broń przeciwko Hakonowi? Rozpustny stary szaleniec ukrywa się pomiędzy wzgórzami, ale cały kraj go szuka. Jego statki czekają na niego w zatokach, ale nie będą w stanie go ocalić. — To rzeczywiście znaczące wieści — krzyknął Olaf. — Rada Thoriego była mądra. Dlaczego marnujemy tutaj czas? Posłuchaj do końca. Odezwał się Jostein. Nie myśl o nas zbyt surowo, siostrzeńcze. Nie było naszą wolą szukać cię w Dublinie, ani zwabiać cię tutaj. Moglibyśmy wybrać to albo tortury i śmierć. Jak mielibyście mnie zwabić? Thori przysiągł, że cię tutaj sprowadzi i odda Hakonowi w ręce. Gdyby to się nie powiodło, miał cię zgładzić. Zatem... To był pomysł Thoriego. A co on teraz zamierza uczynić? Po tym, jak dobiliśmy do brzegu, miał zajmować się rozmową do chwili, kiedy trzy statki z jego ludźmi nie wślizną się pomiędzy twoje. Wtedy wyjąłby broń i zaatakował cię, a my razem z nim. To był jego plan, ale my jesteśmy po twojej stronie, jak widzisz. Dziękuję za dobrą służbę, ale wy nie będziecie mieć żadnego udziału w tym morderstwie. Czy teraz wrócisz, aby wziąć swoją broń? Ale Olaf odpowiedział z błyszczącymi oczami. Bóg zesłał anioły, nie kroczę sam. Nie lękajcie się o mnie. Pospieszmy się. Bez słowa bracia pochylili się nad swoimi wiosłami i łódź bystro pomknęła po wodzie. Gdy dobili do brzegu i wyciągnęli ją na plażę, Olaf podniósł z ziemi dwa okrągłe kamienie i włożył w fałdy peleryny. Kawałek dalej zobaczyli Thoriego, który słysząc plusk wioseł, wyszedł im naprzeciw. Olaf ruszył szybko w jego kierunku i gdy dwóch mężczyzn zbliżyło się do siebie, zdrajca ujrzał taki wyraz gniewnej wspaniałości na królewskiej twarzy, że fałszywe serce upadło w nim. Zatrzymał się i zawołał. Widzę to w twoich płonących oczach. Twoi pobratymcy mnie zdradzili. Ty sam siebie zdradziłeś, powiedział Olaf. A teraz nagła śmierć położy na tobie swoje ręce. Z wyciągniętymi ramionami Olaf rzucił się naprzód, chcąc pochwycić zdradzieckiego tchórza, ale Thori, ogarnięty przerażeniem, odwrócił się i uciekł. — Nie możesz uciec od swojego strachu! — krzyknął król. — Ani nie uchroni cię przede mną twoja szybkość! — Bierz go, Vigi, a jeżeli chcesz, zabij! Wielki pies wywiesił język i rzucił się w pogoń za uciekinierem. W tej samej chwili bracia krzyknęli ostrzegawczo i Olaf odwrócił się, by spostrzec trzech marynarzy biegnących ku niemu z uniesionymi toporami. Wyjął kamienie z fałd płaszcza, wziął po jednym do każdej dłoni i ocenił odległość błyszczącymi oczyma. Nagle cisnął obydwa naraz, zabójcze niczym błyskawice. Rozległ się głuchy trzask i dwaj napastnicy upadli twarzami do ziemi. W okamgnieniu zrzucił pelerynę i stanął w gotowości, ale trzeci człowiek cofnął się, blady i drżący ze strachu. — Sadź topór za pas — powiedział Olaf. Żeglarz usłuchał. — Sprawdź, czy twoi towarzysze żyją. — Nie żyją, królu. Zgruchotałeś im dość. Idź teraz do Thoriego i zobacz, czy żyje. — Przywołaj swego psa, panie. Głębokie ujadanie psa ustało. I gdy Olaf gwiznął, Vigi przybiegł do jego boku. — Thori jest martwy — powiedział żeglarz. — Pies go zadusił. — Idź na swój statek. Earl Hakon jest w tym fiordzie. Jeżeli ty czy twoi towarzysze chcecie do niego dołączyć, jesteście wolni. Ale jeżeli wolicie być moimi ludźmi, przyjdźcie jutro. Tej nocy w ciemności cuchnącej kryjówki Hakon został zabity we śnie przez swojego niewolnika Karka i zdrajca, który urodził się tego samego dnia co Earl i został mu ofiarowany w dzieciństwie, pospieszył do Ladir z jego siwą, pohańbioną głową. W blasku poranka z dźwiękiem wojennych rogów na fiord do Ladir przybyło 6 statków. Ludzie Hakona wypłynęli im naprzeciw, ale zniechęcił ich widok szyku wroga i dziki jazgot natarcia. Zawrócili ku najbliższemu brzegowi, po czym wycofali się na wzgórza. Uradowany Olaf wylądował na zatłoczonym nadbrzeżu. Sam widok młodego bohatera, jego wyniosła postura i wyjątkowe piękno, przyjazny wzrok, niebieskie oczy, długie, jasne włosy, zjednał mu serca ludzi, którzy tłoczyli się koło niego z powitalnymi okrzykami. Opowieść o jego sile i waleczności oraz dziwnych wydarzeniach, które miały miejsce w trakcie podróży, przechodziły z ust do ust i lud nie słyszał nic innego, jak tylko to, że oto stoi przed nimi nowy król. Wśród tego nastroju podniecenia nadszedł niewolnik Kark z głową Hakona. Opowiedział Olafowi o ich ucieczce i o tym, jak zgładził swojego pana. I widziałem we śnie, rzekł, jak przybyłem do Ladir, a ty włożyłeś mi na szyję kosztowny klejnot. Niechaj więc będzie to krwisto-czerwony naszyjnik, odparł Olaf. Wypłaćcie mu nagrodę, zdrajcy. Leśne drzewo i górskie żelazo rozradowały się, gdy topór oddzielił duszę od ciała. Dwie głowy zawisły obok siebie na żerdla wron na szubienniczym drzewie w miejscu kaźni w Nidarholm. Podążali tam ludzie, przeklinając i ciskając w nie kamieniami. Tak gorzka była nienawiść wśród ludu, że jeszcze przez długi czas unikano wspominania Hakona i nie mówiono o nim inaczej jak o niegodziwym Erlu. Zwołano Ting, czyli Wielką Radę Ludu. Olaf został wybrany przez 8 krain do Rondheimu, aby nimi rządził. Przemawiał wprost do nich o prawdziwym Bogu, który jest w niebiosach, i o jego życzeniu, by zaniechali czarodziejstwa, ofiar i pogańskiego kultu, a uwierzyli tylko w niego. Po to przyszedłem między was, żebyście, odrzucając złe rzeczy ze starych czasów, przyjęli chrzest i uwierzyli w Chrystusa. Ostrzegł ich, że żaden człowiek nie powinien odtąd próbować sprowadzenia wielorybów albo ławić magicznymi pieśniami, ani wyczekiwać o północy na rozdrożu dróg, by dobijać targu z duchami ciemności. Potem wskazał na świątynię, którą odbudował Erl Hakon. Wiecie, kto dał wam tę świątynię? Widzieliście jego głowę w kręgu zguby. Przyjdźcie i ujrzyjcie bogów, którym zaufał. Wtargnąwszy do świątyni, on i jego wilki morskie porąbali bramę i zabrali obręcz z ciężkiego złota, którą Hakon tam umieścił. Olaf własnym toporem obalił Thora z jego postumentu, a wizerunki innych bogów i bogiń zostały potłuczone na kawałki. Budynek obrabowano z bogatych dekoracji oraz ozdób ze złota i srebra, po czym podpalono. Teraz widzieliście na własne oczy, powiedział król, jaką moc mają owi bogowie i czy mogą pomóc sobie samym albo jakiemukolwiek człowiekowi. Dlatego błagam was, abyście podążyli za moją radą i stali się ludźmi Chrystusa, tak jak jesteście ludźmi króla. Kiedy zbliżała się zima, Olaf ruszył na południe kraju, narzucając swą władzę i głosząc prawdziwą wiarę. Syn Hakona Erl, Erik, miał zamiar stawić mu opór wraz ze swymi krewnymi, ale kiedy usłyszał, jak wszędzie wielcy panowie i jeomeni przysięgają wierność królowi, uciekli do Szwecji dzikimi bezdrożami. W czasie wiosny Olaf dotarł do Viken, starego królestwa jego ojca Trygwi. Tam, po tylu latach, odnalazł z wielką radością swoją matkę Astrid oraz braci i siostry, a także wielu nieustraszonych mężczyzn i pięknych kobiet ze swojego rodu. Spośród całego ludu Norwegii, powiedział, jesteście mi najdrożsi z powodu naszej krwi. Jako przystoi was pierwszych, proszę o pomoc. Bądźcie pewni, że dokona się jedna z dwóch rzeczy. Uczynię Norwegię chrześcijańską, albo stracę życie. To drugie nie wydarzy się, jeżeli możemy temu przeszkodzić, powiedział Torgeir, jego przyrodni brat. Ale my także prosimy cię o łaskę i łagodność. Oczywiście, że możecie prosić, odparł król. Czemu miałbym wam odmówić? Uczynię was potężnymi, jeżeli będziecie współdzielić moją pracę. Nadaremno jednak wydaje się zdobywać wszystkich ludzi łaskawością i pokojem, choć byłoby to dla nich wielkim dobrem, teraz i od tej chwili. Ale jeżeli surowi i krnąbrni skierują się przeciwko królowi, to jaki wybór pozostaje poza nagięciem ich do swojej woli? Czy lud Norwegii zapomniał, jak Hakon w złej sprawie orał go żelaznym pługiem? I jak miałbym nie być gniewnym, jeżeli stawią mi opór, gdy będę wypędzał z kraju zło i demony? Tak wielką była miłość, którą żywiono do szlachetnego serca i dzielnego oblicza króla, że wszędzie w Viken obalono wizerunki bogów, a ich świątynie zniszczono. W rozlicznych miejscach biskup Sigurd nauczał i udzielał chrztu, chociaż wielu przyjmowało go ze strachu, wbrew swojej woli. Jednakże w Hordaland i Rogaland Jeomeni byli twardzi i dumni. Postanowili więc trwać w mrocznym kulcie starych czasów. Kiedy Olaf przybył do nich, zaprosił ich wodzów na ucztę. Po tym, jak długo rozmawiali niczym przyjaciele, Olaf wypomniał im okrutne, krwawe ofiary, które składali ku czci Freja. Nie zaprzeczyli temu, ani też nie przyznali się. Zatem, powiedział król, jeżeli byliście oskarżeni niesprawiedliwie, to przyjdzie wam łatwo posłuchać mnie i zniszczyć wizerunek Freja. Tego nie zrobimy nigdy. Długo mu służyliśmy i dobrze nam się odpłacał. Obawiam się więc, że jesteście winni krwi. Posłuchajcie zatem. Jutro spotkamy się na Tingu. Frej tam będzie. Przypytam go i osądzę. Niechaj dobrze broni swojej sprawy. W innym przypadku z pewnością zgładzę go i sprowadzę was na dobrą drogę, którą ukazał mi wielki Bóg. W szarości poranka król powiosłował ku wielkiej świątyni w fiordzie. Na zielonych łąkach pasły się stada koni. Freja i Olaf, znając mowę tych zwierząt, wezwał świętego białego ogiera, który przybiegł do niego z rżeniem. Podkuty był srebrem, a w jego grzywę oraz ogon wpleciono wstążki i złote nici. Olaf dosiadł go. Jego ludzie wzięli wałachy i pojechali do świątyni. Olaf zsiadł z konia, po czym wszedł i obalił bałwany z ich ołtarzy, ale Freja zabrał na statek nietkniętego. Dotarli na miejsce Tingu dużo wcześniej przed wszystkimi i schowali wizerunek Boga w namiocie. Kiedy rozpoczął się wiec, Olaf przez pewien czas mówił do ludu o dostatku ich ziemi, przestrzeganiu dobrych praw oraz o królewskim obowiązku ciągłego troszczenia się o pokój i bogactwo swoich poddanych. Wszystkich swych wrogów oraz złoczyńców król ma obowiązek poddać pod sąd i wymierzyć im sprawiedliwy wyrok. Czy zatem człowiek potężny czy bogaty może uciec przed prawem? Nie, nikt! Krzyknęły głosy z tłumu. Nie, nikt! Powtórzył król. Nawet gdyby był Bogiem. Przyprowadźcie Freja na sąd. Pozwólcie mu przyjść wolno, jeśli chce. Jeżeli nie, przywieźcie go tutaj. Ludzie króla przynieśli wielki wizerunek z namiotu i postawili koło Olafa. Czy ktoś zna tego pozwanego? To Frej, królu, Bóg naszych ojców i nasz. Dlaczegoż to musicie go czcić? Wierzyliśmy, że jest bardzo potężny aż do tej pory. Niegdyś często przemawiał do nas. Zapewniał nam dobre dni, obfite plony na lądzie i połowy na morzu. Czy teraz jest mniej potężny? Nie jest mniej potężny, lecz gniewa się na nas z powodu ciebie i słów o twoim Bogu. Olaf potrząsnął głową. Nigdy do was nie przemawiał, choć to mógł być duch ciemności, który mówił przez jego usta. Bądźcie świadkami, jak poddam go pod sprawiedliwy osąd. Chwytając swój topór prawą ręką, król odwrócił się do pomnika. Freju, Bogu mojego ludu, przemów teraz, jeżeli umiesz mówić. Powiedz cokolwiek w swojej obronie. Posąg milczał. Pozwól zatem mówić złu, mieszkającemu wewnątrz ciebie, że przez długi czas zwodziło tych ludzi. Całe zgromadzenie wstrzymało oddech. W kompletnej ciszy dało się słyszeć skrzeczenie siewek na wzgórzu, ale nie zabrzmiało żadne słowo.
Jeżeli jest w tobie jakakolwiek siła albo wielkość, Freju, lub też moc krzywdzenia albo rzucania złego uroku, użyj ich teraz i nie wahaj się, jako że moje ręce są wzniesione przeciwko tobie. Jeżeli śpisz, zbudź się, gdyż jestem nad tobą.
Olaf machnął swym toporem w powietrzu, ale Frej nie poruszył się. Król popchnął go ręką, ale ten nie reagował. Wówczas władca uderzył go i rozszczepił na kawałki.
Dzielny ludu, w którym chcę mieć swoich przyjaciół. Jak mam was przekonać, jeżeli wasze oczy was nie przekonują? Teraz daję wam wybór. Przyjmujecie chrzest żywego Boga, albo walczycie ze mną.
Ludzie szczęśliwie się poddali i Olaf pożeglował na północ, na wielką radę, która została zwołana we Froście. Lecz wodzowie rozesłali strzały wojny i Jeomeni stanęli zbrojnie. Olbrzymi tłum krzyczał bezładnie przeciwko królowi, gdy przyszła jego kolej, aby przemawiać.
— Kiedy do nas przybyłeś? — powiedział żelaznobrody Ziriar. — Myśleliśmy, że to niebo do nas zstąpiło. Radowaliśmy się w tobie jako człowieku ukochanym przez bogów, ale oszukałeś nas. Jeżeli twoim celem nadal jest zabrać nam naszą wolność, palić nasze świątynie i przysyłać księży, aby nas obmywali, to przepędzimy cię jak przyrodniego syna Atelstana.
Widząc, że nie uda mu się ich poskromić ani przekonać, król odpowiedział łaskawie.
W istocie cały czas chciałbym, abyście myśleli, że przyszło do was niebo i chciałbym was przywiązać do siebie w lojalnym braterstwie. Zawrzyjmy więc umowę. Przybędę do was, kiedy odprawicie swoje ofiary w połowie lata albo w czasie Julle. Możliwe, że moje krwawe ofiary okażą się nie mniejsze od waszych. Będziemy jednej myśli w sprawach kultu.
Lud ucieszył się z tej obietnicy i Olaf wrócił do Wiken. W tym czasie królową Szwecji była owdowiała Sigrid, zwana Dumną. Olafowi przyszło na myśl, że gdyby ją poślubił, to cały ten wielki kraj północy, od morza do morza, zostałby oddany pod władzę Chrystusa. Królowa nie była niechętna i wszystko szło pomyślnie, aż do chwili, gdy Olaf powiedział o jej chrzcie.
Drogi przyjacielu, powiedziała Sigrid,
w tym jednym nie mogę spełnić twojego życzenia.
Ty możesz wyznawać wiarę, jaką sam chcesz, jak to królowi przystoi, ale nie uchodzi mnie, królowej tego kraju, abym tak łatwo porzuciła obyczaje moich ojców.
Czyżbyś zwodziła mnie tylko po to, by teraz oszukać i zlekceważyć?
Zawołał Olaf pospiesznie wstając.
Dobrze wiesz, że nie poślubiłbym poganki.
I mówiąc w gniewie, tak silnie machnął rękawicą, że nieszczęsnym trafem końce palców dotknęły jej policzka. Sigrid wstała z ciemnym rumieńcem na twarzy.
Jak widać, niewiele miłości byłoby między nami, ale wstyd, którego teraz przez ciebie doznałam, może pewnego dnia stać się przyczyną twego upadku.
Zatem rozstali się w gniewie, a Olaf miał później powód, by pamiętać jej słowa. Gdy liście na srebrnej brzozie stały się złote, król pożeglował znów na północ i kiedy zbliżało się święto Jule, zaprosił na ucztę najważniejszych mężczyzn z całego kraju. Gdy trunek zdążył ich już rozweselić, powiedział:
Macie w pamięci, jak zagniewany był na mnie lud na Tingu, we Froście, jak zagrozili, że mnie wyrzucą i jak doszliśmy do porozumienia. Jeżeli więc bogowie będą na mnie tak samo zagniewani jak ludzie, a ja nie będę zapierać się tej bolesnej wzgardy, jaką im okazałem, to nie zaspokoi ich jakaś nieznaczna krwawa ofiara. Będą oczekiwać ofiary tak hojnej, jaką złożyć może tylko król. Nie będę miał śmiałości ofiarować im nędznych niewolników, rabusiów ani kalek, ale powinni to być ludzie najgodniejsi, najszlachetniejsi i najlepsi ze wszystkich krain. Oto ich imiona.
Patrzyli na niego z przerażeniem, gdy odczytywał listę słynnych imion i na znak króla zbrojni z obnażonymi toporami stanęli przy każdym wskazanym na liście.
Oto mężowie, których uhonorowałem i z chęcią oddadzą się bogom w ofierze. aby ich przyjęli i nagrodzili za wierną służbę. Cóż to? Zakrzyknął, kiedy ze wszystkich stron hali podniosły się głośne pomruki. Wątpicie w moc i dobroć bogów? Po czym w ciszy spoglądał na każdą z twarzy z osobna. Czemu zatem nie zwrócicie się raczej do tego, który uczynił ziemię i niebiosa, a który jest tak łaskawy jak potężny, w którego myślach nie ma zła, który was przyjmie z miłością niezależnie, czy jesteście starzy, czy młodzi? Kiedy zatem król uporał się z bałwochwalcami i gdy wodzowie dali zakładników, by zostali ochrzczeni, poszedł do Mere na obchody święta Jule. Kolbjorn i Kjartan, Islandczyk, a także Halfred Skald udali się razem z nim i znaleźli szerokie zgromadzenie jeomanów z 8 krain. Żelaznobrody, ich przywódca, stał na czele tłumu i wyszedł naprzeciw króla z głośnymi słowami. Jesteśmy tej samej myśli, której byliśmy we Froście. Co obiecałem we Froście, tego się trzymam, odpowiedział Olaf. Przybyłem, aby wejść do świątyni razem z tobą. W całej Norwegii nie było bardziej wspaniałej świątyni niż ta w Mere. Belki pokryte zostały płytkami srebra, kotary miały barwę purpurowego morza, a ściany oplatał złoty łańcuch. Wokół widniało mnóstwo rzeźbionych posągów bóstw, a w samym środku stał wizerunek Tora, błyszcząc złotem, we wspaniałym rydwanie z dwoma kozłami, zaprzęgniętymi do niego za rogi powrozem splecionym ze srebra. Gdy Olaf spojrzał na Tora, podniósł broń i uderzył go. Towarzysze rzucili się na pozostałe posągi, a na hałas ich niszczenia jego pozostali ludzie zaatakowali Żelaznobrodego i zamordowali go w przedsionku. Mało zyskali jeomeni podczas Tingu, gdyż nikt nie pragnął już krwawych ofiar Olafa, a utrata przywódcy zostawiła ich bez nadziei na zwycięstwo. Z tego powodu zawarli z królem pokój, a Żelaznobrody został złożony w grobowym kopcu. Za tę śmierć żądano od ludzi króla zapłaty główszczyzny, ale Olaf zaproponował w ramach pokuty, że weźmie sobie jego córkę, Gudrun, za królową. Z wielką radością krewni zmarłego przybyli na ich wesele, mając nadzieję na przyjaźń i pokój. Ale tej nocy, kiedy w całym pałacu wszyscy spali, Olaf zbudził się z ostrzegawczego snu i zobaczył pochylającą się nad nim Gudrun. W jej wzniesionej ręce w świetle księżyca błyszczał sztylet. Stała jak zaklęta pod jego spokojnym spojrzeniem, kiedy wstał i zabrał jej broń, po czym wezwał sługi. Księżyc ledwo przesunął się na niebie, gdy młoda królowa wraz ze świtą zmierzali do jej domu w Wyrjar. W ten sposób pan młody i panna młoda rozstali się bez słowa, a żadne z nich nie ujrzało już drugiego. W ten oto władczy sposób Olaf głosił Ewangelię wśród nieokrzesanego i opornego ludu barbarzyńców. Przywiązywał czarodziejów do raw podczas odpływu i gdy fale wzrastającego przypływu omiatały nadbrzeżne skały, nadszedł kres czarodziejstwa w Norwegii. Uciekinierów ścigano jak wilki, buntowników palono w ich domostwach. Raud silny był ostatnim z pogańskich bojowników stawiającym opór. Kiedy usłyszał, że Olaf, poszukując go, wybierał się na wyspę Boga, nieustraszony wódz wszedł do swojej świątyni i wezwał Tora. Dmuchaj potężnie w twą rudą brodę, panie starych ziem, i podnieś swój krzyk gromu przeciwko temu królowi. Zerwał się wiatr i w gwałtownych porywach zawiał od wzgórz. Przez cały dzień królewskie statki stały u wejścia do fiordu Salten i całą noc trwały tak w miejscu. Kolejny dzień rozpoczął się atakiem nawałnicy. Wtedy biskup Sigurd ubrał się w białą albę, wyszywany złotem ornat i podnosząc w górę krzyż, ustawił go na dziobie statku Olafa. Po obu stronach zapalił poświęcone świece. Płomienie paliły się jasnym ogniem bez migotania w zastygłym nagle powietrzu. Ale fale wokół statku również uspokoiły się. Wioślarze pobiegli do ławek, biskup zaintonował hymn i wielki statek ruszył naprzód wraz z uderzeniem 40 wioseł o tafle, a w samym środku sztormu ukazał się pas gładkiego morza.
ale po obu stronach statku, poza zasięgiem wioseł, fale pieniły się białymi bałwanami i rozpryski topieli zakrywały kształty wzgórz. Mimo strasznej burzy wywołanej przez Thora, Olafowi udało się dotrzeć na Wyspę Boga, a zaskoczony Raut został pojmany. Mimo że niezłomny poganin wyrzekł się starej wiary, nigdy więcej nie pochylę się przed tym, który mnie zdradził. Odmówił jednak przyjęcia Chrystusa i umarł na torturach.